Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa w ten czwartkowy wieczór z GPS o osobliwym reżimie Korei Północnej. Pojęcie podmiotu. Każdy z nas jest podmiotem. Chcemy być upodmiotowieni, mieć swoje prawa, mieć sprawczość, no i podobnie z Koreą. Oskar Pietrewicz, nasz dzisiejszy gość, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, realizuje audycję. Krzysztof Mysiak, bardzo dziękuję za wsparcie. Oskarze, mówiłeś o tym, że to jest bardzo koreańskie. To wykracza poza Koreę Północną, bo prezydent Park Republiki Korei również nawiązywał do tego. Ojciec reform tak zwanego sterowanego kapitalizmu, który wyprowadził Koreę Południową z absolutnej biedy, ze statusu pariasa w cieniu Korei Północnej, bo był przecież taki moment w XX wieku, gdzie Republika Korei była biedniejszym państwem, no ale to się pozmieniało. Mówisz o komponentach Juche od połowy lat 60. rozbudowanej i dopiero mającej pewien status państwowej ideologii. Jakie są te cztery komponenty? Oskar Pietrewicz.
No przede wszystkim mówimy o komponencie ideologicznym, że Korea Północna ma być samodzielna ideologicznie, to znaczy nie popierać wyłącznie marksizmu-leninizmu, ale raczej go rozwijać, a wręcz tworzyć coś nowego w oparciu o marksizm-leninizm. Po drugie, niezależność polityczna. Pamiętajmy o tym, że ten właśnie powstanie, o którym mówiliśmy, Korei Północnej, no jest naznaczone gigantycznymi wpływami sowieckimi.
Gigantyczną zależnością.
I tak samo jest po wojnie koreańskiej, gdzie są i wpływy sowieckie, ale też wpływy chińskie, bo przecież gdyby nie wsparcie tak zwanych chińskich ochotników, to Korea Północna prawdopodobnie przestałaby istnieć. Więc po wojnie koreańskiej ścierają się wpływy chińskie i sowieckie w Korei Północnej. I Kim Il-sung z jednej strony stara się rozgrywać tych rywalizujących Sowietów i Chińczyków, ale równocześnie ma świadomość tego, że trzeba być właśnie podmiotem też politycznym, i w tym sensie Juche wyrasta w kontrze do wpływów zewnętrznych, w tym chińskich i sowieckich. Okay. I dlatego to jest też taki element niezależności w tym konkretnym momencie historycznym, jaki wtedy jest
Niekoniecznie ma ten element ostrze wymierzone w Stany Zjednoczone, a szukanie swojego miejsca przetrwania i uniezależnienia się od swoich wcześniejszych mecenasów Związku Radzieckiego i Chin. No dobrze, drugi element, a pozostałe dwa?
Kolejny, samodzielność ekonomiczna i następny, samodzielność militarna. Tak? Samodzielność ekonomiczna, część to rozumiana jako autarkia, tak? To znaczy, żeby nie być tak zależnym od tego, co też przecież Koreańczycy dobrze przerobili, na przykład właśnie odbudowa Korei Północnej po wojnie koreańskiej, ona się odbyła dzięki ogromnej pomocy i ZSRR, i HRL, ale też na przykład Polski czy NRD. Aha. Polska i NRD były jednymi z największych, można powiedzieć, tych donatorów wsparcia gospodarczego dla Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Na przykład część szpitali powstawała dzięki wsparciu polskich lekarzy. Szpital ortopedyczny, najważniejszy, jaki jest w Korei Północnej, to jest nazywany często szpitalem polskim.
O, proszę bardzo.
Polacy go stworzyli. Więc ten element odbudowywania kraju przy gigantycznym wsparciu zewnętrznym obozu państw socjalistycznych, to było i błogosławieństwo dla Kim Il-sena, ale też pewien powód do obaw, że jednak w tym sensie jesteśmy zależni. I ten powód do obaw, przecież to się ujawniły, te wszystkie bolączki wynikające z zależności na przełomie lat 80. 90. po upadku Związku Radzieckiego. Więc mamy też tę chęć Koreańczyków, żeby być samodzielnym ekonomicznie. Oczywiście to jest nadmiar doktrynerstwa, ideologii w gospodarce, tak? Co się odbiło czkawką.
Centralne planowanie w 100%, prawda?
Tak. Ale no i mamy też ten element, który właśnie jest silnie zakorzeniony i który objawia się bardzo mocno w ostatnich kilkudziesięciu latach, czyli samodzielność militarna.
No właśnie, Song-un, tak? Songun. Co to takiego Songun?
Songun, no to jest w ogóle już inny element, powiedziałbym, ideologiczny, element doktryny północno-koreańskiej, armia przede wszystkim. Armia przede wszystkim i ten komponent militarny zyskał na znaczeniu w połowie lat 90. po śmierci Kim Il-sena, kiedy Kim Jong-il, można powiedzieć, przekazał państwo w ręce wojskowych, tak upraszczając, bo ta doktryna zakłada, że kluczowy udział jest koreańskiej armii ludowej, nie tylko w tym elementach, powiedziałbym, siłowych, ale też w polityce wewnętrznej i szerzej w zagranicznej. To też uzasadniało militaryzację życia społecznego w Korei Północnej wówczas. To znaczy w trudnym momencie, po śmierci Kim Il-sena w 1994 roku, po upadku Związku Radzieckiego, po waleniu się systemu dystrybucji żywności, głodu i tak dalej, Kim Jong-il postawił na to, że jak trwoga, to do wojskowych. Tak, to do wojskowych. I to jest oddanie tak naprawdę państwa wojskowym, to znaczy to, z czym kojarzymy Koreę Północną, ten pierwiastek militarny, on nabrzmiał właśnie od połowy lat 90. Wcześniej wojsko było istotne, ale było elementem równowagi. Natomiast to, z czym kojarzymy Koreę Północną jako taką zmilitaryzowaną, to jest konsekwencja decyzji z lat 90. I tak jak właśnie pytasz, najpierw pytałeś się o Juche, teraz o Songun, i to właśnie jest to, że moim zdaniem, że to, co konstytuuje ideologicznie Koreę Północną, to jest kilka koncepcji.
Dobrze.
To nie jest jedna. Juche oczywiście jest też wpisane w konstytucji i tak dalej, ale tak naprawdę można powiedzieć, że Juche to jest wyłącznie narzędzie uzasadniające rządy monopartyjne i władze rodziny Kimów. Bo poza Juche mamy element taki jak na przykład 10 zasad monolitycznego systemu ideologicznego, czyli dokument opublikowany w 1974 roku, który sprowadza się do tego, że wszyscy w Korei Północnej mają być bezwzględnie lojalni i posłuszni ideom Kim Il-sena, a następnie Kim Jong-ila.
Mówisz o 10 zasadach, tak?
Tak.
No to ja trzymam się quasi religijnej narracji. Dekalog północno-koreański. No, drodzy Państwo, ja zdaję sobie sprawę. Oczywiście musimy zachować pewne proporcje. Natomiast moje pytanie bardzo konkretne. Czy jest miejsce Północnej Korei na religię? Oczywiście tego nie jesteśmy w stanie zbadać, bo nie możemy tam wjechać i zrobić sondaży, ale uciekinierzy, ludzie, którym udało się wyrwać. No jest moje pytanie, wiesz, ideologia w zasadzie jest takim rodzajem świeckiej religii, w której nie akceptuje się odmienności, nie masz szansy, by popełnić błąd, bo będzie kara, będzie samokrytyka i być może obóz pracy. No i to jest ten element. Mówisz bardzo, bardzo precyzyjnie. Juche, Songun, te 10 zasad monolitycznego systemu. No to działa, o ile ludzie przestrzegają, ludzie w to, proszę wybacz, wierzą, że to ma sens.
Albo nie mają wyboru, bo prostu tak jest. Bo wydaje mi się, że trzeba rozdzielić to przyzwyczajenie, dostosowanie się, pewien rodzaj konformizmu, ale też tego, co jest, co nie zostało przerobione w Korei Północnej, a zostało przerobione w Korei Południowej. Nie powstało społeczeństwo obywatelskie.
No właśnie.
Korea Północna jest w dużym stopniu kontynuacją feudalnej, tradycyjnej Korei. Tej mega konserwatywnej też, jeśli chodzi o porządek społeczny, tej można powiedzieć neokonfucjańskiej. Tak?
Okay.
Więc pewne zasady, jeśli są wprowadzone, to je się przestrzega. Wierzyć w to? To już jest troszkę podejście, wydaje mi się, do tego, że jednak ten indywidualizm, on może być w życiu każdego człowieka, byleby jego nie eksponować. Tak? I wydaje mi się, że do tego się sprowadza. Bardzo ciekawe są wyniki badań prowadzonych na uciekinierach, którzy dostali się do Korei Południowej. Oni podkreślają bardzo często, i to są wartości procentowe rzędu 70-80% badanych, którzy mówią, że ja jestem chrześcijaninem.
Gdzie?
Tak naprawdę.
Ludzie, którzy zbiegli? Tak. Są chrześcijaninami?
Tak. Że jest ten element wiary, powiedziałbym, w Boga, który być może niekoniecznie ma pierwiastek taki stricte, nie wiem, czy to będzie katolicki, protestancki, bo nie ma jakby tej, powiedziałbym, organizacji systemowej, czy może mieć też prawosławny, tak? Bo na przykład cerkiew w Pjongjangu jak najbardziej jest, tak? Ale to jest pewna fasada. Natomiast ten, można powiedzieć, komponent indywidualnego postrzegania świata i tego, że być może czasem jest, i to jest rzecz niezbadana ciągle, bo nie ma po prostu też materiału dostatecznego, żeby to zbadać, ale kto wie, czy tak jak nie było w maoistowskich Chinach, że w warunkach totalitaryzmu tak naprawdę podskórnie tkanka społeczna jest naznaczona jakąś religijnością inną niż oficjalny przekaz ideologiczny, tak jak chrześcijaństwo też rozkwitało w maoistowskich Chinach. Tak? Mamy jedną z publikacji w polskiej literaturze nawet na ten temat w formie reportażu. Więc jest to rzecz moim zdaniem bardzo intrygująca, że Koreańczycy z północy, też z tymi, z którymi miałem okazję mieć kontakt, oni w rozmowach prywatnych odwołują się do Boga. Odwołują się do Boga i to każe moim zdaniem się zastanowić nad tym, w co oni wierzą, to znaczy jakich reguł muszą przestrzegać, reguł porządkujących życie społeczne, życie gospodarcze, ale wiara jako wiara w coś metafizycznego, no to wydaje mi się, że to jest rzecz, no, której nie chcieliby dopuścić rządzący Koreą Północną do siebie, że coś takiego jest możliwe, ale pytanie, jak to zwalczać, jeśli ludzie na przykład się nie zbierają, nie, bo jednak tutaj ten element religijności wiąże się ze stworzeniem pewnej wspólnoty, a tutaj takich jakby wydaje mi się nie mamy materiałów świadczących o tym, że wspólnoty religijne bardzo zorganizowane, liczne w Korei Północnej funkcjonują. Dlatego moim zdaniem ten komponent, czy da się wierzyć w Juche, czy da się wierzyć w Kim Il-sena i tak dalej, ja bym tutaj dał duży znak zapytania. Koreańczycy nie muszą w to wierzyć. Ważne, że znają te reguły. Tak? I wydaje mi się, że reżim nawet nie musi oczekiwać wiary, ale wszechobecność przywódców, to znaczy, że całe funkcjonowanie społeczeństwa od kilku pokoleń jest naznaczone obecnością Kimów, to wpływa na to, że jeśli któryś z Kimów umrze, to faktycznie jest to tragedia narodowa. I w tym sensie uważam, że część zachowań, które widzimy, tak jak wspominałeś, ten rok grudzień 2011 roku, śmierć Kim Jong-ila. Oczywiście, że część ludzi po prostu wie, że tego oczekuje się od nich, dlatego to są takie łzy trochę na pokaz, ale też ten element takiej realnej straty wydaje mi się, że też istnieje. Tym bardziej pamiętajmy o tym, że Kim Il-sen, akurat myślę, że więcej łez prawdziwych mogli wyrać Koreańczycy po śmierci Kim Il-sena, bo czasy Kim Il-sena były lepsze niż czasy Kim Jong-ila. Mhm. Tak? To były czasy jednak mimo wszystko rozwoju jakiegoś społecznego, materialnego, natomiast to, co działo się za rządów Kim Jong-ila, to były czasy trudne dla Koreańczyków, związane też między innymi z tym głodem w latach 90., więc to jest, mam wrażenie, bardzo trudne takie rozsądzenie między wiarą, poczuciem straty, a dostosowaniem się do tego, że tak po prostu jest, bo nie ma innej opcji, nie ma alternatywy wobec rządów dynastii Kimów w Korei Północnej.
Mówisz o tym bardzo wyraźnie, bardzo za to dziękuję. Konformistyczne społeczeństwo bez rozwiniętych struktur społeczeństwa obywatelskiego, w tym przypadku nie mające żadnej innej alternatywy, ale gdzieś w kuluarach, w zaciszu domu, odmawiające pacierz, szukające jakiejś wspólnoty modlitewnej. To bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę te pytania zadawane uciekinierom. Moje pytanie, ono pada, biorąc pod uwagę ten poziom społeczny, utrzymanie reżimu. Co to jest In Min Ban? System In Min Ban.
To jest coś, co możemy określić mianem tak naprawdę jakiejś straży sąsiedzkiej. To jest rodzaj organizacji sąsiedzkiej, do której tak naprawdę formalnie przypisany jest każdy Koreańczyk i każda Koreanka. To jest coś, co ma ułatwić pracę służbom bezpieczeństwa, tak naprawdę. System kontroli wydaje mi się doskonalszy niż jakakolwiek służba bezpieczeństwa. Co ciekawe, on został skierowany pierwotnie do kobiet. Do kobiet, które to źródła tego systemu są w latach 60., że skierowany głównie do kobiet niepracujących albo niepracujących na pełen etat, którym zaczęto wyznaczać zadania. Na przykład utrzymanie porządku w najbliższym sąsiedztwie, czyszczenie przestrzeni wspólnych i tak dalej, ale przede wszystkim obserwowanie sąsiadów. Jak już siedzi w oknie, to niech przynajmniej obserwuje dokładnie. Tak? Więc trochę do tego to się sprowadzało. Znaczy,
ja się śmieję, natomiast to prawdopodobnie to nie jest śmieszne, no bo są jakieś konsekwencje, jeśli sąsiad niekoniecznie Big Brother, ale Big Neighbor, prawda, biorąc pod uwagę tę produkcję, tę licencję programu reality show, zobaczy coś niekoniecznie wspaniałomyślnego, z czego będzie władza zadowolona, no to się może różnie skończyć. Ale przerwałem ci, proszę bardzo.
To znaczy, to tak naprawdę jest system, który... No pytanie, na ile on obecnie faktycznie tak mocno funkcjonuje, bo te jakby osoby zarządzające tym systemem, jakby kierowniczki tego systemu, a to zazwyczaj składało się kilka rodzin, mieszkający na osiedlu i tak dalej, i że taka kierowniczka no, dodatkowo była wynagradzana na to, za te funkcje społeczne pełnione. Natomiast część obserwatorów zwraca uwagę, że ten system zaczął tak naprawdę się rozpadać w latach 90. i na ile on dzisiaj funkcjonuje, to jest trudne do określenia, bo tak naprawdę w warunkach, powiedziałbym, tej większej kontroli społeczno-gospodarczej, zwłaszcza za rządów Kim Ir-sena, to miało większą wartość. Natomiast kiedy zaczął dojrzewać w Korei Północnej coś, co niektórzy określają mianem kapitalizmu chodnikowego, jakieś przyzwolenie władzy na większą swobodę działalności gospodarczej, to być może takie struktury jak In Min Ban zaczęły po prostu pękać, okazywać takimi, które nie mają tej nie spełniają tych podstawowych funkcji, ale wydaje mi się, że to jest, nawet jeśli ten system nie wszędzie, nie na każdym osiedlu działa, to tak czy siak to jest coś, co musimy brać pod uwagę jako pewną przeszkodę dla istotnych zmian w Korei Północnej. To znaczy, że ludzie mogą się obawiać, że sąsiad na nich doniesie. Po prostu to jest podstawowy problem. Nie tyle, że na pewno będzie jakiś milicjant i tak dalej się tu kręcił. Nie, że nie jest się wolnym od donosicielstwa. To znaczy ta obawa jest, mam wrażenie, podstawowa, że dlatego jest ta wszechobecność reżimu w życiu każdego Koreańczyka i każdej Koreanki. Tak? Na tym jakby to polega. Widzimy, że to naprawdę w tym między innymi systemie In Ban się przejawia ten totalitarny charakter państwa. Okay. Tak? To znaczy, że nie chodzi tylko o wyspecjalizowane instytucje jak Służba Bezpieczeństwa, milicja i tak dalej, ale żeby te instytucje weszły do codzienności Koreańczyków, żeby to było coś takiego, co porządkuje codzienność, a nie ma charakteru mundurowego. I to jest najgorsze, bo to jest totalitaryzm.
Oddolny totalitaryzm, w jakiś sposób taki wsobny, uzasadniony, społeczny, legitymizowany, bezbolesny z punktu widzenia władzy, bo niespecjalnie kosztowny, a skuteczny. Przestrzeń informacji, zatem bardzo ważna, bo In Min Ban daje pewne informacje reżimowi, z których może on wyciągnąć wnioski. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie, my łączymy się dzisiaj przez internet, poprzez Skype. Jak wygląda północno-koreański internet? Czy to jest internet, czy to jest intranet?
To znaczy jest i internet, ale jest i intranet. Przede wszystkim jeśli mówimy o takim właśnie tym, do czego mogą mieć dostęp Koreańczycy zwykli, to jest intranet, to jest Kwangmyong, to jest sieć powstała mniej więcej, zdaje się, w 2000 roku. Coś, co no faktycznie jest intranetem, więc przestrzenią niepodpiętą pod globalną sieć, więc czymś, co daje możliwość pełnej cenzury, pełnej kontroli nad informacją. Jest to północno-koreańska sieć krajowa, która oferuje, jest i przeglądarka, jest i poczta elektroniczna, i grupy dyskusyjne, i północno-koreańskie serwisy aukcyjne i tak dalej, więc gdzie można robić zakupy elektroniczne. No takie rzeczy faktycznie funkcjonują, no ale nie ma to nic wspólnego z globalną siecią internet, ale taka jest faktycznie też w Korei Północnej, no ale ona jest zarezerwowana dla osób najistotniejszych w reżimie. Na przykład nie mam na myśli tego, powiedziałbym, Kim Jong-una i jego najbliższych, ale osób wyżej postawionych, myślę, w resortach, tych, które się muszą zajmować też kontaktem ze światem i czerpać też od świata, bo to jest jedna też z rzeczy, że Korea Północna, i to jest jedna też z takich, powiedziałbym, mitów samodzielności Korei Północnej. Korea Północna, to czym jest, zasługuje nie tylko koreańskości, ale temu też, że masę rzeczy po prostu czerpała z zewnątrz. To znaczy oni zawsze pozyskiwali informacje, uczyli się od innych. Na przykład przecież inżynierowie północno-koreańscy, przecież oni w większości, ci, którzy są odpowiedzialni za rozwój broni rakietowej i nuklearnej, oni w większości nie wykształcili się w Korei Północnej. Tak? Więc mówimy o czerpaniu z kontaktów zewnętrznych, więc mimo tego, że Korea Północna faktycznie jest państwem samoizolującym się w wielu obszarach, to ta samoizolacja nie dotyczy wszystkich obywateli, bo są tacy wyselekcjonowani, którzy dostąpią tej zaszczytu kontaktu ze światem, między innymi przez dostęp do internetu, ale to wszystko ma charakter to jest wyłącznie drobny wycinek, bardzo trudno oszacować, jaki to jest wycinek. Możemy się tylko domyślać, że dotyczy to osób, które cieszą się bardzo dużym zaufaniem władz w Korei Północnej.
To jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, zatem i internet, ostatnia część przed nami. Tu padnie pytanie o gospodarkę dworską, ale to po krótkiej muzycznej przerwie. Zostańcie z nami.